My musimy zrozumieć, czym jest ciało Jezusa Chrystusa i jak powinno funkcjonować. Wiem, że mam już kilka lat za sobą i Bóg nas dalej prowadzi. Można powiedzieć, dziecko rośnie. I teraz w momencie, kiedy dziecko rośnie, posiada więcej lat, więcej rozumie, dyscyplinuje się, zmierza ku dojrzałości, która jest związana z świętością, z chodzeniem w Bogu tak, jak On zamierzył. Czyli nawet jeżeli w pierwszym roku, gdy Kościół powstawał, żeśmy niewiele rozumieli, jak ciało Chrystusa powinno funkcjonować, mieliśmy różne pomysły i tak dalej, to w miarę upływu lat zauważamy, czym jest ciało Chrystusa. I chcemy się podporządkować, bo zaczynamy rozumieć wolę Bożą dla Kościoła. Zaczynamy to widzieć, zaczynamy to rozumieć, zaczynamy tego pragnąć, tak jak pragniemy Boga, tak jak pragniemy wolę Jego wypełniać w naszym życiu, nie swoją. Chcemy być jak Chrystus, który słuchał Ojca, tylko czynił, co Ojciec chciał. Dlatego w miarę upływu lat dziecko się dyscyplinuje względem Ojca, względem Boga. I zaczyna w sposób inny patrzeć na dzieło Boga na ziemi, na Kościół i na to, co powinien Kościół wykonywać. Dlatego rośniemy. Zmierzamy ku doskonałości. Bóg chce od nas doskonałej służby. Bóg oczekuje od nas doskonałej służby. Ta służba będzie o tyle doskonała, o ile my jesteśmy doskonali. Każdy, kto nie jest jeszcze dojrzały, wydoskonalony, niestety, ale nie będzie wypełniał w sposób właściwy, doskonały zadań, które ma w Kościele. Dlatego jesteśmy w procesie. Od małego dziecka nie żąda się posłuszeństwa takiego, jak od osoby dorosłej 30, 40, 50-letniej. Nikt nie będzie wymagał od dwulatka, żeby konstruował statek. A jeżeli nie potrafi, da mu w pupę. Nikt tego nie robi. Tak samo dobry pasterz nie będzie tak postępował względem owiec, które ma. On rozumie, kto jest bardziej doskonały, inaczej dojrzalszy, ponieważ trwał w Bogu i więcej rozumie. Dlatego w miarę upływu czasu każdy chrześcijanin w dobrym kościele, pod dobrym pasterzem powinien stawać się coraz bardziej doskonały, znający prawdę, znający drogi Boga, podporządkowujący się Bogu. A pasterz oczywiście odpowiednio reaguje. Inaczej się reaguje względem owiec, które dopiero się nawróciły i robią mnóstwo błędów. Nie tylko ich życie nie jest uświęcone, ale też mają pomysły, swój nosek wciskają w sprawy, które do nich nie należą, próbują decydować o sprawach, których nie rozumieją. Tego jest dużo, kiedy człowiek się nawraca. Ale właśnie pasterz to rozumie. Dlatego inaczej postępuje się z taką owcą, inaczej postępuje się z owcą, która już jest doskonała, wydoskonalona. Chcemy doskonałości. Czy mogę dzisiaj do was mówić w sposób taki, jaki chcielibyście, będąc dojrzałymi? W miarę upływu czasu Kościół nie powinien być uczony samego mleka. Jeżeli będziemy zatrzymywać się, cały czas mówić o podstawowych prawdach, bez przyglądnięcia się samym sobie, czy my to wykonujemy, to nie możemy pójść dalej. Pamiętajmy, że pokarm stały jest dla tych, którzy wykonują już Słowo Boże. Mleko jest dla tych, którzy jeszcze tego nie robią. Mają swoje pomysły na chrześcijaństwo, na wiarę, na naukę. Grzebią tam, gdzie nie trzeba. Wszystko dla nich jest ważne. Dyskutują na sposób bycia dzieckiem. Pokarm stały jest dla tych, którzy rozumieją drogi Boże. Przez nawyk wykonują już Słowo. Tego nie można zrobić na początku, gdy Kościół się rodzi. I są podstawowe nauki wykładane. Ale przychodzi czas, kiedy członkowie Kościoła dojrzewają i jest wymagana większa doskonałość, aby Bóg mógł zlecić większe zadania. Chcemy większych zadań? Musimy się Bogu podporządkować. Wszyscy. Ode mnie zaczynając, na was kończąc. Świadomość świata duchowego jest bardzo ważna w ciele Jezusa Chrystusa. Bebiki zazwyczaj wiedzą, że jest świat duchowy, ale nie są go świadome. To znaczy, przychodzą do kościoła, uczestniczą w nabożeństwach, słuchają nauk, ale wiele rzeczy robią nie na sposób duchowy. Ich życie nie jest poddane zasadom duchowym, prawom duchowym. Robią wiele błędów. Natomiast świadomość, pełna świadomość świata duchowego sprawia, że tu rozumiesz, wiesz, że co dzieje się w sferze duchowej, będzie decydowało o twoim życiu w sferze naturalnej, czyli ziemskiej. Jeżeli w sferze duchowej będziesz miał poukładane swoje życie, będzie to emanować na twoje życie ziemskie. Sfera duchowa jest ważniejsza niż sfera naturalna, ponieważ sfera naturalna jest podporządkowana prawom duchowym, których nie widzisz. Bebiki tego nie rozumieją. One myślą, co widzą, dotykają, smakują, to jest to. Ale ludzie ducha, dojrzali chrześcijanie, wiedzą, że muszą się podporządkować zasadom i prawom ducha, bo od tego zależy ich przyszłość. Od tego zależy wszystko, co będą przeżywać na tej ziemi. Wszystko. Począwszy od pokoju, który masz, zdrowia, które masz, finansów, które masz, służby dla Kościoła, którą masz, wypełnienia powołania, które masz, idąc dalej, że rodzina twoja jest uświęcona, że dzieci nie mają demonów, że zbawiona jest cała rodzina. Idziesz dalej, kiedy właściwie postępujesz w własnym domu, Bóg cię może posłać dalej. Są zasady. Zasady, nie możesz ich złamać. Kolejności nawet nie możesz złamać. Dlatego musisz znać Słowo. I w momencie, kiedy będziesz chodził właściwie, Bóg da ci większe zadania. Czyli dyscyplina, żeby właściwie funkcjonować we własnym życiu, w rodzinie, w służbie, w społeczeństwie, wszystko to ma znaczenie. Jeżeli słuchasz Słowa Bożego, chcesz objawienia, wiesz, że to jest najważniejsze w twoim życiu, to zrozumiesz zasady Boga. To zrozumiesz Jego prawa, to będziesz słyszał Jego głos i będziesz wykonawcą Jego dzieła na ziemi, bo w Jego dziele na ziemi jest On sam obecny, Bóg, na twoją korzyść, by cię użyć, by pokazać przez ciebie siebie samego. Czyli kompletne poddanie Bogu, kompletne oddanie siebie, to jest dojrzałość. To jest pokora. Ciebie nie ma. Chrystus jest w tobie. Ty już nie żyjesz. Żyje w tobie Chrystus. Wszystko, co czynisz, poczynając od myśli, od pragnień, uczuć, jest poddane Bogu. Całkowicie. Nazywamy to miłością Boga. Dlatego zaczyna się Bogu podobać. Czyli twoja miłość rośnie do Niego. Ona rośnie proporcjonalnie do wykonywania Jego słowa. Bóg widzi twoją miłość. Nie to, że ty mówisz, ja kocham Boga, tylko jeśli wykonujesz Jego przykazania, kochasz Go. Czyli im perfekcyjniej swoje życie usadawiasz na słowie Boga i je wykonujesz, podkreślam, to jest dowód twojej miłości względem Boga. I Bóg widzi, że ona rośnie. Jeżeli rośnie twoja doskonałość, perfekcja, rośnie miłość względem Boga. A Bóg mówi, jeśli będziesz wykonywał moje polecenia, przykazania, ja ci się ukażę. Zacznie się otwierać sfera duchowa. Będziesz widział Pana Jezusa, On będzie ci towarzyszył w następnych stopniach posługi. Dlatego naszym zadaniem jest być podporządkowanym całkowicie Jego Słowu. A więc świadomość świata duchowego jest bardzo ważna. Ona decyduje o wszystkim. Jeżeli zrozumiesz wszystkie zasady, jeżeli poddasz się Bogu, prowadzeniu Ducha Świętego, uwaga, jesteś synem Boga. Syn Boga dziedziczy królestwo. Czyli nie w przyszłości, tylko już jesteś synem, już to robisz, już dziś dziedziczysz. A więc co dzieje się w sferze fizycznej? Powinno być, uwaga, w naszym życiu ustanawiane w sferze duchowej najpierw. Najpierw. Musimy się Bogu poddawać najpierw. W sferze duchowej kontrolujesz to, co będzie w sferze naturalnej. Ustanawiasz to, co wydarzy się w sferze ziemskiej. W sferze duchowej zakorzeniasz pewne rzeczywistości, które staną się później faktem w twym życiu. Dopóki jakiś chrześcijanin, który już uwierzył Bogu, nie podda się zasadom duchowym Królestwa Bożego, jego życie będzie kręcić się w kółko, bez zmian. Nie łudźmy się, że zmiany będą. Właśnie wielu chrześcijan, będąc pozbawionymi dobrego słowa, nie rozumie tych zasad. Bo trzeba je słyszeć, żeby móc działać. Ale jeśli, uwaga, jest, też tak bywa, że ludzie się nie poddają, mimo że słyszą. Dlatego uważajmy na to, co słuchamy. Jeżeli ja nie poddaję się zasadom Królestwa, moje życie jest niezmienne, takie samo, marne. Marne. Jest to chrześcijanin sfrustrowany, który po prostu nie wie, co ma robić. Ciągle niezadowolony. Wie, że jest więcej. Wie, że życie jest cudowne. Z Bogiem chodzi, to jest coś niesamowitego, przepięknego. On nawet to czyta w piśmie, ale nie ma tego w swoim życiu, bo nie jest wykonawcą zasad Królestwa. Nie robi tego. On czyta, ale nie robi. Robi swoje. To sprawia, że życie się nie zmienia. I on ma frustrację, bo widzi, jedno jest nauczane, a jego życie jest niezmienne. I narzeka. Ale to on jest odpowiedzialny za swoje własne życie. To on nie wykonuje zasad, które są głoszone. To on nie robi tego, co jest ogłaszane w jego domu duchowym, którym jest Kościół. Na ziemi twoim domem duchowym jest Kościół. Na ziemi twoim domem naturalnym jest twoja rodzina naturalna. Obydwie rodziny są ważne. Jeżeli nie troszczysz się o własny dom, nie kochasz własnych rodziców, czyli nie troszczysz się, żeby byli zaopiekowani twoje dzieci, żeby miały co jeść, chodziły do szkoły, żeby finanse były w domu, nie troszczysz się o to, to kimże ty jesteś? Oczywiście, że chrześcijanie powinni troszczyć się. To jest podstawa podstaw, zanim mogą cokolwiek robić w kościele. Oni muszą być wzorcami dbałości o dom. Ten naturalny. Ale pamiętajmy, istnieje dom duchowy. Rodzina duchowa. Bóg cię postawił w kościele. Bóg cię postawił w miejscu, które On ci dał. Kościół jest duchowym domem na ziemi. Czyli niejako masz dwie rodziny, dwa domy. Jeden naturalny, a drugi duchowy. I zależność jest ewidentna. Jeżeli dbasz o dom duchowy, co powinieneś najpierw robić, wpłynie to na twój dom ziemski, naturalny, twoją własną ziemską rodzinę. Dlatego powinniśmy troszczyć się przede wszystkim o dom duchowy. W Starym Testamencie centrum Izraela to była świątynia. Wokół świątyni toczyło się życie. Wokół praw i zasad i ofiar toczyło się życie. Wokół. Ona była centrum Izraela. Dzisiaj tak samo jest. Wszędzie, gdzie jest zgromadzenie Pana, czyli Kościół, jest ośrodek obecności Boga na ziemi. Jesteśmy rodziną. Tworzymy pewien organizm, który Bóg utworzył. Każdy kościół powstaje z powołania Bożego. Musimy zrozumieć tą zasadę, jak powstają kościoły. Nie każde zgromadzenie od razu działa jak prawidłowy kościół. Nie każde zgromadzenie. To, że się wierzący gromadzą, to jest dobrze, bo powinni się gromadzić. Ale nie każdy lider kościoła domowego jest pasterzem. Po prostu prowadzi kościół domowy. Ale nie jest pasterzem z powołania. Jest co innego być z powołania pasterzem, a co innego być po prostu liderem wśród osób, które chcą Boga. Stanowią rodzinę duchową, zgadza się. Ale Bóg jeszcze nie zaczął wśród tej grupy dzieła, które zapoczątkowane jest poprzez obecność pasterza od Boga. To jest bardzo ważne. Pasterz ma powołanie. Pasterz ma namaszczenie bycia pasterzem. Nie każdy je ma. To nie jest tak, jak w świecie polityki. Chcę być prezydentem, no to będę szedł w tą stronę. Tu w kościele nie mogę powiedzieć, chcę być pasterzem, chcę być apostołem. Pytanie jest, co niebo zadecydowało jeszcze przed twoim narodzeniem? Powiedziałem. Wszystko tam ma początek, u Boga. My nie jesteśmy przypadkiem tu zgromadzeni. Wszystko ma początek. Dlatego Bóg zawsze zaczyna każde ciało od głowy. Prawdziwy kościół, kiedy się rodzi, musi mieć głowę. Głową jest pasterz zawsze. Czyli ktoś, kto jest od Boga w tym miejscu postawiony. Ma namaszczenie, które jest związane z tym, że ma powołanie. I uwaga, nadszedł odpowiedni czas. W tym momencie, kiedy jest głowa, zaczyna budowane być całe ciało. Głowa myśli, głowa wie, porusza członkami. Dokładnie tak jest. Jeżeli jest pasterz od Boga, to zaczyna się budowanie ciała. Taka jest zasada. Dlatego nie każde zgromadzenie od razu ma pasterza. Z tego powodu kościoły domowe, pewne zgromadzenia, które nie mają jeszcze pasterza, powinni szukać, by się podłączyć pod istniejącego pasterza. To jest mądrość. Tę mądrość te kościoły mogą mieć, bo mają Ducha Świętego, ale wiedzą przez Ducha Świętego, że nie mają pasterza. Powinni się modlić i powinni szukać, gdzie jest w okolicy i pod tego pasterza się podłączyć. Tak powstają kościoły. To jest bardzo ważne. To nie jest samowolka. Więc w momencie, kiedy powstaje głowa, zaczynają powstawać członki. Jest to działanie Boże. I z zasady głowa wie coś więcej, skoro jest pasterzem. Bo Bóg nie stawia dwóch głów w jednym miejscu. Dlatego jest ktoś, kto przeszedł pewien proces, jeśli został pasterzem, pewien proces chodzenia z Bogiem. Zrozumiał pewne rzeczy. Został zmielony, przekształcony z osoby cielesnej w osobę duchową. I w pewnym momencie Bóg mówi, mogę cię już posłać. Jest przygotowany. Mówię o prawidłowym ciele Jezusa Chrystusa i o prawidłowym budowaniu. W prawidłowym ciele jest jedna głowa. Nie ma kilku. Jest bardzo ważne, ponieważ wiecie, wszelkie rebelie, bunty powstają poprzez pokuszenia od duchów demonicznych, żeby zniszczyć Kościół. Pamiętamy, w Starym Testamencie Mojżesz miał ciągle problemy z ludźmi cielesnymi. A więc ludźmi, którzy dawali przystęp diabłu i stawali się agentami ciemności w zgromadzeniu Izraela. Więc musimy to rozumieć, że powstaje głowa, a wtedy powstaje ciało. I teraz ważne jest, żeby rozumieć, że jeśli budujemy ten dom duchowy, ten kościół, który jest od Boga i koncentrujemy się na nim, uwaga, on będzie dźwigał fizyczny dom. Czyli to, co jest z tym życiem na ziemi związane. Jeżeli ja przykładam rękę do budowania świątyni Bożej, automatycznie ona wpływa na moją rzeczywistość na tej ziemi. Czyli będę błogosławieństwa miał. Kiedy ja mówię Bogu, tak, ja buduję Twoje królestwo. W Nowym Testamencie to jest Kościół. Kiedy buduję to królestwo Jego i przykładam rękę do tego budowania domu duchowego, dźwigam fizyczny dom. Czyli wszyscy ludzie, członkowie tego zgromadzenia będą coraz bardziej błogosławieni. Demony nie będą mogły tak atakować. Będą próbowały, ale nic nie będą w stanie uczynić. Bóg jest z tymi ludźmi. Bóg jest z nimi, bo oni są z Bogiem. To jest dla nas korzyścią, że się zajmujemy królestwem. A więc dbałość o duchowy dom, o to, żeby on funkcjonował właściwie, żeby królestwo się rozszerzało, powoduje, że wraca to do mnie jako błogosławieństwo w tym życiu na ziemi. Wraca to do mnie. Więc każdy powinien sobie stawiać pytanie, członek kościoła, który jest w danym ciele, co mogę ze swej strony uczynić jeszcze, aby mój dom duchowy był błogosławiony. Co mogę jeszcze z siebie dać? Kiedy budowano świątynię mojżeszową, Bóg chciał i ogłosił to, że ci Izraelici, których serce skłania ku temu, by dać datki na budowę domu, ci mają dać. Uwaga, nikt nie mógł budować przybytku, kto nie chciał dać albo dawał z przymusu. Trzeba chętnie chcieć budować i łożyć na zbudowanie tego przybytku. Chętnie. Tylko to sprawi tak zwany profit w drugą stronę, czyli Bóg będzie ze mną, ponieważ ja chcę być z Nim. I tam była całkowicie materialna historia. Oni mieli dać to, co na tej ziemi posiadali. Wiemy, że w Nowym Testamencie jest tak zwane prawo siania i zbierania. Jasno określone. Co siejemy, to zbierzemy. To są prawa duchowe. Więc jeżeli ja buduję świątynię poprzez zdolności, poprzez moją myśl, poprzez siłę, którą posiadam fizyczną, poprzez finanse, które mam, materię, którą posiadam, auta czy domy, cokolwiek wkładam w królestwo z serca, to przyjdzie do mnie z powrotem w formie duchowej i fizycznej. Te zasady, one są. To jest właśnie przestrzeń duchowa. I powiem tak. Każdy silny kościół, każda mocna służba, którą Bóg będzie używał na tej ziemi, po pierwsze, ma pasterza od Boga, i relacja między pasterzem a tymi, którzy są w kościele, jest silna. Uwaga, on jest dla nich ojcem duchowym. Nie lubię tego nazywać, ale to jest prawda. Dlaczego nie lubię? Dlatego, że w Mateusza 23 rozdziale jest mowa o złych pracownikach świątyni. Złych pracownikach. Jest powiedziane tak. To jest 23 rozdział, werset 2 Ewangelii Mateusza. I dalej. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą. Lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia. I kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom podobać. Widzicie motywację. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Uwaga, 7 werset. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, czyli nauczyciel, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Nie nazywajcie ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Chciałem zwrócić uwagę, że tu jest powiedziane, oni chcą być nazywani mistrzami, nauczycielami, ojcami. Chcą. Wszystko służy wywyższeniu się ponad ludzi i kontrolowaniem tych ludzi. Pan Jezus powiedział, żeby nie nazywano was. I teraz uwaga. W Piśmie Świętym jasno jest napisane. Są nauczyciele. Są prorocy. Są ojcowie. Jaka jest więc różnica? O co chodzi? Łamane jest Słowo Boże? Że Paweł wyraźnie mówi, że jest ojcem dla Tymoteusza i innych? Jest łamane Słowo Boże? Nie. Dlaczego? Bo on nie chce być nazywanym, ale faktem jest, że jest ojcem. Faktem jest, że jest nauczycielem. Faktem jest, że są apostołowie. Trzeba jakoś ludzi nazwać. O to tu chodzi. Oni są nauczycielami. Paweł mówi niejednokrotnie, naśladujcie mnie, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Tacy powinniśmy być, jak mistrz. Sam Jezus powiedział, bądźcie jak mistrz, jak ja. Bądźcie jak Pan. Ale nie nazywaj się Panem, nie nazywaj się mistrzem. Można by podpiąć wiele innych oznaczeń. Nie nazywajcie się pasterzami, żeby wam mówiono, o, panie pastorze i tak dalej. Rozumiecie? Nie nazywajcie się. Nie chciejcie, by was nazywano. To, że te nazwy są, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, czy ja tego chcę, żeby tak nazywano mnie? Ja przeczytam 1 Koryntian, 4 rozdział, werset 15. Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców. Ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. I werset 16, to co już powiedziałem. Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami moimi. Wyraźnie mówi o tym, że on siał słowo i ludzie rośli poprzez to słowo. On był dla nich ojcem. A więc są ojcowie duchowi, ale nie powinno się tego na piedestał wynosić. My wiemy o tym, to wystarczy. Nie pozwalać sobie przyjmować tytuły. To są funkcje. Ty nie masz nic do gadania. Bóg cię tym ustanowił. Nic więcej. Ty jesteś dla ludzi w pewnej służbie, w pewnej funkcji. I tyle. Zostawić to. Na końcu było pouczenie. Unisz się. Unisz się. Bądź sługą ludzi. Bądź ostatni. Wtedy będziesz pierwszy. Paweł mówił to w innym miejscu, w liście drugim do Koryntian. I on powiedział coś takiego. W 4 rozdziale, w wersecie 12 mówi o swojej służbie i jemu towarzyszących uczniów. Tak więc działa w nas śmierć. Podczas gdy was życie. Prawdziwa służba jest taka, kiedy cię nie ma. Wtedy duch może płynąć z ciebie. Ty musisz dbać o swoją relację z Bogiem. We właściwy sposób, to co ja powiedziałem na początku, sferę duchową musi znać. Tam wszystko powstaje. Musisz się poddać prawom ducha, żeby to było widać tu na ziemi, w twojej służbie, w tym życiu. Po prostu musi płynąć duch. A on płynie, kiedy jesteś martwy. Kiedy jesteś martwy. Powiedział, w nas, czyli posługujących po kościołach, działa śmierć, aby w tych, którzy przyjmują naukę, mogło być życie. Inaczej to nie funkcjonuje. Zobaczcie teraz na różnorodność kościołów, które funkcjonują, nazywając siebie kościołami. Czy tak jest? Czy działa w nich śmierć dla ciała, aby życie w nich było? Czy przywódcy tych kościołów tak funkcjonują? A może chcą, żeby nazywano ich rabbi? Chcą, żeby nazywano ich ojcami? Może chcą być pierwszymi? Motywacja. Motywacja decyduje, kim jesteś. Motywacja Bóg musi być numer jeden. I nic innego. W ten sposób rozpoznajesz pasterzy Boga, sługi Bożych, proroków Bożych, apostołów Bożych. Nie ci, co mają tytuły. Jestem prorokiem. Jestem apostołem. Uważajcie na tych, co się sami nazywają. Nie znaczy, że niektórzy już nazywają się, bo ich nazywają tak. Okej. Ale zawsze patrz. Czy oni się sami nazywają, czy ich nazywają? Musimy rozumieć, jak Kościół funkcjonuje. A więc pasterz jest głową. I wokół niego powstaje cały organizm. Tak jak Chrystus jest głową Kościoła. Tak ma swoich podpasterzy. Bardzo dużo. I podpasterze, którzy są królami, mają swego króla. Tak jak członkowie Kościoła są królami z powołania i mają też Jezusa Króla. Więc wszyscy podlegamy Królowi Królów. Każdy z nas odpowie za swoją służbę. Jak budowaliśmy dom pański? Jak żeśmy przykładali rękę do pługa? Czy byliśmy gorliwi? Czy byliśmy wytrwali? Czy pragnęliśmy, by królestwo przyszło? Czy byliśmy rzeczywiście częścią tego kościoła? A może byliśmy w rebelii? A może byliśmy szpiegami? Chociaż oczywiście nie byłem świadomy tego, bo mnie nic nie interesowało, tylko moje ego, w związku z czym byłem w kościele, ale nie byłem w nim. Dlatego kościół zaczyna od góry. Musi mieć dobrego pasterza. Jezus, uwaga, powiedział, że On da dobrych pasterzy swemu ludowi. Da. Ale ten lud, jego lud, musi być głodny, aby takiego mieć. I teraz, kiedy zrozumie lud swoje miejsce, że jesteśmy naczyniami połączonymi w jednym dziele Boga, otrzymali pomazanie i znajdują swoje miejsce, podpinają się pod to pomazanie. Uwaga, oni nie mają własnego prowadzenia. Pasterzu, ale ja mam inne zdanie. Pasterzu, ale ja uważam, że to trzeba inaczej. Pasterzu, ja się nie zgadzam w sumie. I tak dalej, i tak dalej. To jest podobne do tego, jakbyś poszedł na uczelnię i uczył się, studiując coś, profesor coś objaśnia, a ty powiesz, a ja się nie zgadzam. To jest coś podobnego. I każdy z was, słuchajcie, będąc w kościele, rośnie. Bo jesteście też poddani Bogu, który daje słowo przez pasterza wam. Wy chcecie się temu poddawać. Dlatego rośniecie do miejsca wyposażenia. Takiej dojrzałości, że Bóg może was posłać. Ale patrzcie, zanim to nastąpi, musi być poddanie pasterzowi. Musi być ze strony pasterza służba, a z drugiej strony poddanie temu, który usługuje. Jest to bardzo ważne. Zobaczmy Hebrajczyków, 13 rozdział. Werset 7. Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętujcie koniec ich życia, naśladując ich wiarę. To jest 7 werset, ale przeskoczę teraz do 17. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im poddani albo ulegli, albo inaczej, podporządkowani, ponieważ oni trwają bez snu nad waszymi duszami, mając zdać sprawę z tego, aby czynili to z radością, a nie wzdychając, bo to nie byłoby dla was korzystne. Wzdychanie jest wtedy, kiedy jest problem w kościele, kiedy ludzie są w złym miejscu, nie chcą się podporządkować. Dlatego on woła do Boga. Wiesz, jest atak na Kościół wewnątrz. Musimy rozumieć, jak działa królestwo, jak działają wrogowie królestwa. Więc, jakie są ataki na Kościół? Są zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne to są ataki typu. Diabeł przysyła pseudowierzących. Ich motywacje nie są czyste, nie są święci. Przychodzą do kościoła, uśmiechają się do ciebie, ale ty widzisz z drugiej strony, że im siedzi na ramieniu demon i mówi tylko do ciebie, załatwię was i ten kościół. Człowiek, który jest w duchu, to widzi. Pasterz powinien to widzieć, rozpoznawać agentów ciemności. Bo Kościół ma być święty, Bogu oddany, skoncentrowany na dziele pańskim. Będziemy widzieć agentów, już widzieliśmy i będziemy to widzieć. I my testujemy ludzi. Każdy, kto próbuje ukryć coś, jest przedmiotem testu. Pan powiedział tak, odrobina kwasu może zakwasić, co? Całe ciasto. Czym jest kwas? Pan Jezus powiedział, że kwas to jest nauka. Ludzie w coś wierzą. Różne źródła tych nauk mają. Uwaga, w Kościele jest pełno nauk demonicznych. Pod tymi naukami przychodzą i próbują, co? Mówić o tym. Mówić o tym, łagodnie mówiąc, mówić. Ale ta mowa powoduje zakwaszenie, bo jest inaczej głoszone, a tu jest coś innego wprowadzanego. To ma objąć cały Kościół. Jeżeli nie zostanie zastopowane, masz problem i to bardzo poważny. Będą ofiary. Dlatego Bóg daje pasterzy, żeby to odciąć, zabić demona, zanim się pojawi w Kościele. Takie jest zadanie pasterzy. I ja mówię wam, wielu ludzi, szczególnie świeżo nawróconych, oni mówią tylko o miłości Bożej. Wszystkich kochać. Jakakolwiek osoba się pojawi. I nie rozumieją, że Królestwo Boże nie polega na sentymentach. Możesz pięknie się uśmiechać, ale ja mogę ci powiedzieć w oczy, w momencie, kiedy się uśmiechasz, nawróć się, bo widzę coś innego. Rozumiemy? Każdy dojrzały nie pójdzie na to, co widzi zewnątrz. Będzie wiedział, co jest wewnątrz, co jest na plecach. Będzie widział. Na tym polega prowadzenie duchowe. Ja przeczytam, jak już jestem przy tych kwasach. Galacjan 5 rozdział, werset 7 i dalej. Biegliście tak wspaniale. Kto przeszkodził wam trwać? Przy prawdzie. Kto? Przecież byliście w dobrym miejscu. Kto przeszkodził trwać wam przy prawdzie? Uwaga, 8 werset. Wpływ ten nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu ma moc zakwasić całe ciasto. 1 Koryntian 5 rozdział. Werset 6, gdzie mowa jest o wykluczeniu z kościoła osoby, która grzeszy w dziedzinie seksualnej. Możecie sami sobie o tym przeczytać. Ja się odniosę tylko do reakcji Pawła, który widzi inaczej niż większość kościoła. Kościół staje za tym bratem, a on mówi tak, wcale nie macie się czym chlubić. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Wyrzućcie więc stary kwas. Wyrzućcie więc stary kwas, abyście stali się nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Innymi słowami Paweł mówi, odetnijcie to, co prowadzi do grzechu. Tą osobę, która nie chce zrezygnować z grzechu i mówi, że kocha Jezusa i o co chodzi, jaki jest problem. Odetnijcie tą osobę, dlaczego ona nie chce się poddać liderom Kościoła nie chce. Ona chce pozostać ze swoją pseudoprawdą, jednocześnie zakwaszając cały organizm. Duchowy lider kocha Boga. Dlatego co? Wyrzuca grzech. Ale uwaga, ta osoba się trzyma grzechu. Wylatuje razem ze swoim grzechem. My nie wyrzucamy ludzi. Tak naprawdę. Tylko grzech, którego oni nie chcą się pozbyć. Dlatego oni trzymając się grzechu, muszą z nim wyjść. Aby nie zakwasiło to całego organizmu. Dlatego są ataki zewnętrzne. Ludzie przychodzą. Są to chrześcijanie, mówię, z demonami, z różnymi naukami demonicznymi. Ale też, uwaga, prawdziwi agenci diabła, sataniści, czarownicy. Dlatego czary będą rzucane. I teraz uwaga, jeżeli jesteś w organizmie, jeżeli trwa modlitwa, jeżeli Kościół żyje, jesteś pod ochroną. To jest profit, który masz, kiedy budujesz ciało Chrystusa. To jest profit, kiedy jesteś we właściwym ciele. To jesteś, uwaga, pod parasolem aniołów przyczepionych do tej służby. A więc przychodzą agenci i zazwyczaj chodzi o plotkowanie, obmawianie, to mi się podoba u was, to mi się nie podoba u was, a dlaczego się tak naucza, to nie jest biblijne, nie widzę tego w piśmie i tak dalej, i tak dalej. Czyli odrobina kwasu może zakwasić całe ciasto. Dlatego często ludzie, którzy przychodzą do nas, chrześcijanie, z innych kościołów, nie rozumieją tego. Czyli zawsze byli w jakichś nauczaniach, to wracają do nich. Nie zrozumieli przejścia. Nie zrozumieli, skoro Bóg ich postawił w tym kościele. I oni wiedzą, tak, Bóg mi powiedział. Ale co robią? Oni słuchają wszystkiego, a tego, co w kościele jest, nie. Jeżeli jest to twoje ciało, na pierwszym miejscu powinieneś słuchać tego, co tu jest wykładane, bo ty jesteś w tym ciele i Bóg do tego kościoła mówi bezpośrednio, a ty jesteś w nim. Pomyśl, czy mądrą jest rzeczą nie słuchać tego, co Bóg mówi? Opuszczać spotkania? Czy mądrą jest rzeczą? Pismo mówi, nie opuszczaj zgromadzeń kościoła. Jeżeli ty masz wizję albo prowadzenie, nie, jest to inny duch. Zawsze. Słuchaj, jeżeli nie będziesz na jakimś spotkaniu, ominie cię łaska związana z tym spotkaniem, na którym nie byłeś. Zostałeś okradziony. Diabeł zadziałał w twoim życiu. Nawet nie wiesz o tym. Ale to mówię, to się dzieje najczęściej u ludzi, którzy dopiero zaczęli chodzić do naszego kościoła. Nie rozumieją jeszcze ciała Chrystusowego. Zresztą do tej pory często byli w złych kościołach. Nie najlepszych, średnich. I kiedy przychodzą, mają z tym problem, bo oni żyją co? Jak czkawką, starym winem. Ono jest dobre. Wiedzą, jak żyli i pamiętają. Dlatego projekcje robią sobie swego dawnego życia w to życie. Próbują łączyć. Nie da się. Kiedy Bóg cię stawia tu, pierwsze, co masz robić, słuchasz tego, co tu jest nauczane. Ty dbasz o ten dom wszystkim, co masz. A nie jest to, tak jak w innych kościołach, przychodzisz tylko, wychodzisz, kiedy chcesz. Jestem w kościele. Nie, nie jesteś. Nie jesteś. W kościele jesteś, kiedy twoje serce jest tu. Kiedy ty budujesz tym, co masz, jak świątynię pańską w Starym Testamencie, wszystko dajesz. Bóg mówił, nie buduj, jeżeli nie chcesz. Jeżeli masz inne drogi, nie buduj. Nie należysz do tego ciała. Tych ludzi też rozpoznajemy. Więc jest co innego, kiedy ludzie przychodzą i nie wiedzą, co robią, bo są niemowlakami. I tych jest zazwyczaj większość, dlatego łagodnie patrzymy na to wszystko, tak? Ale robią błędy, robią niewłaściwe rzeczy. Absolutnie tak. Przeciwne Słowu Bożemu. I wiemy, muszą to zmienić. Ktoś cię na kawę zaprosi. Byłeś w jakimś kościele, teraz się znowu spotkasz z tą osobą z tamtego kościoła, już chodzisz do naszego, ale gdzieś tam rozmawiasz. Wiesz, my mamy takie coś. A co wy tam macie? No to mamy. Hej, to nie jest biblijne, zobacz. Przeceniasz swoje siły. Spotykasz się z kimś, nie będąc utwierdzonym, pewnym tego, co tu jest. Za szybko. Mądrości trzeba. Dlatego Biblia mówi tak. Oddaj się temu całym sercem, w tym, co tu jest. Pierwsze nauki, wszystko, co potrzebujesz, tu bierzesz. Jak Bóg cię pośle, by z kimś rozmawiać, wtedy możesz, bo już wiesz i cię nikt nie skrzywdzi kwasem, który sam posiada. Ale ty musisz budować na tym, co tu słyszysz. Uwaga, gdy przejdziesz to, co tu jest głoszone, uwaga, dopiero teraz ewentualnie Duch Święty cię poprowadzi w jakąś naukę YouTube'ową jakiejś osoby, ale nie będzie to zanim, żeś tego nie przeszedł, co tu jest w kościele. Najpierw Bóg daje ci tu słowo, dopiero potem możesz wejść na to, co jest na drugim miejscu. Bo na początku zawsze myślimy, przychodzimy do jakiegoś kościoła, my w ogóle to wszystko już wiemy. My tylko tu przyszliśmy, żeby budować ten kościół, czyli tak jak ja to rozumiem. A pastor coś rozumie? No, ale tak jak ja to rozumiem, będziemy budować, ja będę mówił. Omijamy tego, kogo Bóg postawił i tej nauki, która tu jest. Omijamy ją. To jest najczęstszy błąd. A więc z zewnątrz to przychodzi i skaża ludzi i to wprowadzane jest do środka. Albo przychodzą agenci i skażają środek. To trzeba dać temu odpór. Są też wewnętrzne ataki na Kościół. Spośród samych członków, którzy już są. Generalnie no, tym atakiem to jest rebelia, bunt. To może być, nie podoba mi się prowadzenie twoje pasterzu, czy liderze. Nie podoba mi się. Ja uważam, że powinno być inaczej to zrobione w końcu. Możemy nie zgadzać się z nauką, możemy nie uznawać lidera. Nie podoba nam się. Ja bym tego tak nie robił. Nie uważam, że on to dobrze robi wobec innych ludzi. Kwas. Kto dał tej osobie prawo mówić przeciwko słudze Bożemu? Jeżeli człowiek, przeciwko któremu mówisz, jest mężem Bożym, to na ciebie działa to jak przekleństwo, kiedy ty mówisz przeciwko niemu. Owoc nie od razu się pojawia. W sferze duchowej najpierw coś zasiewasz. Jeżeli jest to negatywna rzecz, przyjdzie na ziemię, ale w odpowiednim czasie. Więc uważaj, żebyś nie powodował rebelii w kościele. To jest bardzo ważne. Zamknij usta, kiedy z czym się nie zgadzasz. Raczej rozpoznaj, kto buduje kościół. Chrystus, który daje swego pasterza, a nie ja tu przyszedłem, więc ja mam rację, no z zasady. No ja tu jestem w końcu w tym kościele, no ja mam rację. No jak to, nie rozumiecie tego? I tak jest, że ludzie, których Bóg nie stawia, mają złe motywacje i dlatego zaczynają rebelię. Wiemy dobrze, że tych przykładów w Piśmie jest sporo, w Starym Testamencie przede wszystkim, ale nie tylko, w Nowym też sporo. Okej. Pieniądz jest najczulszym miejscem, po którym sprawdza się twoją duchowość. Jest najczulszym miejscem. Zwróćcie uwagę, że ludzie często próbują ominąć pieniądze, rozmawiać o wszystkim innym, ale pieniądze pozostawmy. Paweł nie brał pieniędzy nigdy od kościołów cielesnych, chociaż jemu to przysługiwało, bo jest zasada, jak dajesz coś duchowego, siłą rzeczy, materialne rzeczy przychodzą. Tak jest, tak było, to jest prawo duchowe. Jeżeli uważamy na przykład, że nie musimy nic dawać dla kościoła, żeby funkcjonował, czyli żeby pasterz mógł się na przykład oddać służbie i całkowicie być zanurzony w Bogu, byśmy mieli wszyscy błogosławieństwo z tego, że On jest Bogiem i właściwie prowadzi Kościół. Jeżeli to ignorujemy, mówimy, jest okej, niech sobie radzi. Nieważne, co on tam zarabia, nie zarabia.
Biblia mówi, jesteśmy naczyniami połączonymi, jesteśmy organizmem. I poucza nas wyraźnie. Jeżeli otrzymujemy coś duchowego, powinniśmy dać materialnego. Każdy pracuje. Każdy. I jest tak zwana służba duchowa. Jesteś całkowicie oddany. Lewici w Starym Testamencie byli całkowicie oddani świątyni. Do nich należały dziesięciny. Bóg powiedział, nie będziecie mieć ziemi, by ją uprawiać. Nie będziecie hodowli mieli nic. Będziecie służyć, bo ja was powołuję. Dlatego nakazuję, by Izraelici dawali te pieniądze. To jest bardzo ważne. To jest prawo duchowe. Jeżeli finanse są tym, czego nie chcę dać dla Kościoła, z jakichś tam powodów, bo według Boga powinniśmy dawać, więc jeżeli nie daję, uwaga, wpłynie to na to, co się będzie działo w moim życiu. To jest bardzo ważne. Zobaczcie słynny fragment, który chyba raz przytoczyłem w ciągu 5 lat. Łukasza, 6 rozdział, werset 38. Dawajcie, a będzie wam dane. Widzicie, prawo siania i zbierania. Siania i zbierania, prawo jest we wszystkim, nie tylko w pieniądzach. Ale tu jest wymienione w kontekście konkretnego dawania czegoś, co jest materialne albo finansowe. Dawajcie, a będzie wam dane miarą dobrą, upchaną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą zanadrza wasze. Jeszcze raz. Dawajcie, a będzie wam dane miarą dobrą, upchaną, utrzęsioną i przelewającą się, byśmy powiedzieli, z menniskiem w górę, dadzą zanadrza wasze. Uwaga, odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. To są zasady królestwa. To może nam się nie podobać, ale to jest prawda. Galacjan, 6 rozdział, werset 6 i dalej. Ten, kto jest nauczany słowa, niech dzieli się ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza. Nie bądźcie, Bóg nie dozwoli z siebie szydzić albo drwić, bo co człowiek sieje, to i żąć będzie. Chciałem pokazać jeszcze jeden fragment, 1 Koryntian, 8 rozdział, dłuższy fragment przeczytam. Pokażę wam, jakie pretensje mieli Koryntianie do Pawła. One dotyczyły różnych spraw, czepiali się go. On ich zradza, a oni się go czepiają. Cieleśni są, Biblia mówi jasno. Paweł do nich mówi tak. 8 rozdział, 1 listu do Koryntian, w 2 wersecie mówi tak. Wy jesteście pieczęcią mego apostołowania. Jasna sprawa. I teraz on mówi tak, w wersecie 4 i dalej będę czytał. Czyż nie mamy prawa skorzystać z jedzenia i picia? Co to znaczy? Że szukano dziury w całym. Patrzyli na jego życie i krytykowali. I on to dotyka. Czyż nie mamy prawa skorzystać z jedzenia i picia, mówi Paweł? Czyż nie wolno nam brać z sobą kobiety, siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia pańscy i Kefas? Czy tylko mnie samemu i Barnabie nie wolno nie zarobkować? Hej, patrzymy na was i nam się nie podoba, kim jesteście. Uwaga, 7 werset. Czy ktoś pełni kiedykolwiek służbę żołnierską na własnym rządzie? Albo czy ktoś uprawia winnicę i nie spożywa z jej owoców? Lub czy pasie ktoś trzodę, a nie posila się jej mlekiem? Czyż mówię to tylko na zwykły ludzki sposób? Czy nie wspomina o tym także prawo? Czyli napomnienie, zwróćcie uwagę? Od razu ze wskazówką. Werset 9. Napisane jest właśnie w prawie Mojżesza. Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Czyż o woły troszczy się Bóg? Czy też powiedział to przede wszystkim ze względu na nas? Bo przecież ze względu na nas zostało napisane, iż oracz ma orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie miał coś z tego. I mocny jest werset 11. Jeżeli więc my zasialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, że uczestniczymy w żniwie waszych dóbr doczesnych. Jeżeli inni mają udział w waszej majątności, to czemuż raczej nie my? Nie korzystamy jednak z tej możliwości, lecz znosimy wszystko, byle nie stawiać żadnych przeszkód Ewangelii Chrystusowej. Jeszcze raz. Nie korzystamy jednak z tej możliwości. Było to ich prawem duchowym. Koryntianie nie byli w tym miejscu. Rozumiemy? Tak robią mądrzy pasterze. Oni nie biorą pieniędzy, kiedy jest zła motywacja dawania. Nigdy. Oni czekają, aż ludzie urosną. Aż sami powiedzą, zrozumieliśmy. W Starym Testamencie ludzie, którzy chcieli dać na świątynię, dawali. Bóg powiedział, żaden inny niech nie buduje. I to rozumiał Paweł. On nie brał nic, co nie było z serca. Dlatego od Filipian brał, od nich nie. Werset 13. Czyż nie wiecie, że ci, którzy trudzą się około ofiar, żywią się ze świątyni, a ci, którzy posługują przy ołtarzu, mają udział w ofiarach ołtarza? 14 werset. Tak też i Pan postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię. Kropka. Pan postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię. I teraz werset następny. Lecz ja, mówi Paweł, z żadnego z tych praw nie skorzystałem. Już wiecie dlaczego. Powiedziałam wcześniej. To jest dobry pasterz. Nic na siłę. Wszystko w swoim czasie. W zgodzie ze wzrostem ciała Chrystusowego. Wzrostem i zrozumieniem. Pewnych rzeczy się po prostu nie robi. Nie wymusza się pewnych rzeczy. Kościół jest budowany przez ludzi, którzy chcą służyć. Chcą dawać, że poświęcają czas na służby różnego rodzaju. Również służby dawania. Oni chcą tego. Więcej, oni nawet powiedzą, kiedy mogę wrzucić wreszcie, że tak powiem, to skarbonki. Bo już dawno nie wystawialiście jej. W tą stronę, rozumiecie? Musimy zrozumieć, że to jest mechanizm, który jest połączony. Sfera naturalna i duchowa. A więc mówiliśmy o atakach na Kościół. O tym, że są zewnętrzne ataki i są wewnętrzne. Jak ataki na pasterza, to jest bardzo powszechne, bo Biblia mówi, uderz w pasterza, a co? Rozproszą się owce, o tym diabeł doskonale wie, dlatego on to najczęściej stosuje. To jest pierwsze, co robi. On zawsze będzie uderzał w pasterza, zawsze będzie go podkopywał. Jeżeli masz takie myśli, to już wiesz, kto to działa. Od razu ci mówię, już dzisiaj. Czyli musisz się odciąć od tego, bo jeżeli nie, cały czas jesteś w buncie, po prostu jesteś w buncie, pewnych darów Boga nie otrzymasz. Pewnych rzeczy, które Bóg miał dla ciebie, bo ma jako dziedzictwo, nie wejdziesz w nie, ponieważ uderzasz w namaszczonego. One nie przyjdą do ciebie, bo jesteś nieposłuszny Bogu. Sam się ograniczasz przez walkę z Bogiem, bo walcząc ze sługą Boga, walczysz z Bogiem. To jest prawo bycia namaszczonym. Każdy z was, kiedy będzie w służbie, jeżeli ktoś z wami będzie walczył, walczy z samym Bogiem, bo to w imieniu Jego jesteś w danym miejscu, a nie w imieniu swoim. Więc Go reprezentujesz. I jeżeli ktoś z domu będzie walczył, ma problem, to będzie w jego życiu kiedyś widziane. Zobaczy się to. Później widzi, że on nie może żadnego błogosławieństwa utrzymać. Ciągle narzeka. Właśnie. Bo nie robił tego, co było głoszone. Więc jakie jest rozwiązanie przeciw tym atakom, które są?
Każdy atak musi być zgaszony w zarodku. O tego jest przywództwo Kościoła. Nie ma być wśród nas demona, który się rozpanoszył i sobie gada, co chce przez ludzi. Ten demon ma być zabity. Od razu. Nie będzie tu nikogo wśród nas, kto po prostu chce z demonami rozwalać Kościół. Nie, bo Bóg powiedział, ma być czysty i święty. Punkt. To są Boże zasady. Dlatego wszyscy o to dbamy. Każdy musi się uświęcać. Bo jeśli ktoś się, uwaga, nie będzie uświęcał, będzie odłączony. Przyjdzie czas, Bóg go odłączy. Odłączy. Dostaniesz ducha zwodniczego, bo go chciałeś, bo wierzyłeś różnym nauczaniom, które nie były w tym kościele i zacząłeś chcieć to przekazywać, że masz inne zdanie. I w tym momencie sprzeciwiasz się temu, co tu jest, od Boga, podkreślam, i w tym momencie Bóg pozwoli innym duchom złym, by ciebie skusiły. Pozwoli, bo ty tego chciałeś, nie dlatego, że Bóg chciał cię skusić, tylko ty tego chciałeś, dlatego otrzymałeś tego ducha. I teraz z własnej woli odchodzisz i się dzieją nieszczęścia. Na tym polega właśnie zwodzenie. A więc uwaga, choć trochę rebelii, jeżeli będzie, wyrzucamy od razu. Pismo Święte mówi bardzo jasno. Pan Jezus nauczał w Mateusza w 18 rozdziale. Nie ma być grzechu w społeczności. Chrystus jest święty. Takim mamy być. Nie można tolerować na zasadzie, bo kochamy. Ja powiem wam, jeżeli ktoś przychodzi niedojrzały do nas, to Duch Święty nie pozwoli mu grzeszyć, bo jest nowonarodzony. Chyba, że jest w grzechu już. Albo coś się zadziało, że wszedł w grzech. I uwaga, z nim wędrują demony do kościoła. Gdy ktoś nie jest tu z nami jedno, uwaga, nie należy do tego ciała, to trzeba jasno powiedzieć. Jeżeli ktoś nie jest jedno myślą, sercem, pragnieniami i tak dalej, musi sobie inne ciało znaleźć. Rozumiemy? Bo będzie działał przeciwko nam. Jest bardzo proste. Będzie działał przeciwko nam. Znakiem rebelii, który łatwo rozpoznać, podam wam taki jeden, kiedy na przykład pasterz albo ktoś ze starszych w Bogu już, w porozumieniu z pasterzem, chce napomnieć tą osobę i uwaga, jest taka reakcja, że tak naprawdę nie możesz jej napomnieć, bo inaczej ona odejdzie. Istnieje niebezpieczeństwo, że tak się obrazi, urazi, że odejdzie. To jest znak rozpoznawczy rebelii w sercu tej osoby. Pamiętajcie, jeżeli nie możesz nikomu nic powiedzieć, bo zaraz się podnosi coś w tej osobie, ja powiem od razu, to nie jest coś, tylko ktoś. On zawsze będzie walczył z Kościołem. Pierwszą osobą na celowniku zawsze będzie pasterz. Zawsze. Taka jest zasada działania świata ducha. Oni wiedzą, diabeł wie, sataniści wiedzą. Trzeba uderzyć w pasterza. Tak działa świat ducha. W namaszczonego. Jeżeli nie ma namaszczonego, uwaga, nie ma kościoła. Bo nie ma pasterza. To jest bardzo poważne. Dlatego co? Wszyscy członkowie razem w tym są i też uczestniczą w tym, że widzą, jak coś jest niewłaściwego. Tak powinno być. A więc tym znakiem jest, kiedy ktoś nie przyjmuje napomnień. Dobre funkcjonowanie kościoła, podsumowując. Po pierwsze, jest pasterz czy lider od Boga. Od tego się zaczyna cała służba. To są namaszczenia. Powstaje kościół. Członki nie walczą ze sobą, ale współpracują w miłości. Tak mówi słowo. Budują ciało w miłości. Troszczą się o siebie. Uznając przywództwo, czyli pasterza, który jest wśród nich. To jest bardzo ważne. To nie jest jakieś ze świata poddaństwo, tylko wzajemne zrozumienie względem Boga, co się dzieje w Kościele. O to tu chodzi. To nie jest takie, wiecie,
rządzenie, ponieważ jestem królem, więc bądźcie mi poddani. Jezus nauczał i powiedział, wśród was tak nie będzie, że możnowładcy i królowie uciskają swoje narody. Wśród was tak nie będzie, ale kto chce być wśród was pierwszym, niech będzie ostatnim, sługą wszystkich. Tak działa dobry Kościół i dobry pasterz. Dlatego z drugiej strony musi być to uznanie, posłuszeństwo, szacunek, czyli wzajemne wspomaganie ciała i głowy. Jest to organizm zależny. Finansowo dziesięciny plus ofiary. Ja powiem tak, wiecie dobrze, że ja mówiłem, że dziesięciny ofiary, generalnie był to Stary Testament, bo świątynia była naturalna, materialna. I to prawo było dla tych ludzi. Ale uwaga, mówiłem też o tym w ten sposób, że ta zasada ze Starego Testamentu, ona jest nadal ważna w sferze duchowej. Ty musisz być dobrym dawcą, chętnym dawcą. I tu nie chodzi tylko, słuchajcie, o to, żeby pasterz miał pieniądze, ale chodzi o funkcjonowanie Kościoła. To znaczy, przyjdzie czas, że my będziemy musieli wynajmować salę na zewnątrz. I wam powiem tak, każdy mądry budowlaniec przelicza koszty, tak? Czyli mówiąc krótko, on widzi przyszłość w teraźniejszości, zanim ta przyszłość stanie się materialną rzeczywistością. Ty już teraz wiesz, w którą stronę idziemy, dlatego już się przygotowujesz. Czyli mądry człowiek zawsze ma tyle, co potrzeba w każdej dziedzinie życia, bo mądrze zarządza, ustanawiając rzeczywistość duchową, a to wpływa na jego materialną i posiadania. Dlatego on zawsze ma. On zawsze słucha Pana. W związku z czym Kościół, żeby mógł funkcjonować i rozwijać się, on w tym świecie funkcjonuje tak jak cały świat w oparciu o pieniądze. Czyli jeżeli chcemy wziąć salę, to oni nie dadzą nam sali, bo my przyjdziemy do nich i powiemy, wiecie co, ale my jesteśmy wierzącymi. To dajcie nam salę. To oni popatrzą na nas, pokażą paluszkiem na czoło, postukają kilka razy i powiedzą, proszę wyjść. W tym świecie musimy tym samym się posługiwać, co świat. Więc jeżeli chcemy mieć salę, jeżeli chcemy, by nas stać było na to czy tamto, na kupienie aparatury, komputerów, które potrzebujemy i tak dalej, jeżeli potrzebujemy głośniki, mikrofony i różne historie związane z funkcjonowaniem tego ciała, muszą na to być pieniądze. Więc nie przeduchawiajmy, tylko rozummy, bądźmy trzeźwego umysłu i rozummy drogi Boże. My musimy zbierać pieniądze. A w Starym Testamencie było tak, że tak jak powiedziałem, budowano i utrzymywano świątynię. Ona była centrum. Oprócz tego, że dawano tam dziesięciny dla lewitów, oprócz tego, że dawano ofiary, oprócz tego, że były podatki świątynne, oprócz tego, że była dziesięcina raz na 3 lata dla biednych ludzi i tych, którzy nie mają utrzymania, to też była dziesięcina trzecia, która odnosiła się do tego, że kiedy będziesz musiał pojechać do Jerozolimy, żeby radośnie spędzić czas przed Bogiem, chwaląc Go i wielbiąc za dobra, które On ci daje w tym życiu i za to, kim jest, podkreślam, w radości, to musisz zebrać dziesięcinę, z której będziesz żył, kiedy tam pojedziesz. Jeżeli ktoś słyszał to i to stosował, to miał dzisiaj na każdy z naszych wyjazdów odłożone już pieniądze. Dlatego mówię wam, stosowanie duchowych zasad sprawi, że po czasie będzie manifestacja w sferze naturalnej. żeby daleko w służbie dojść, powiem wam tak, we wszelkim wymiarze, we wszelkim wymiarze, czy to jest duchowa, czy potrzebne materialne rzeczywistości, im wcześniej w życiu zaczniesz trzymać się zasad duchowych, tym większe błogosławieństwo będziesz widział w swoim życiu. Bo zaczynasz w sferze duchowej i przez lata, lata dokładane jest, dokładane, poszerzane, pogłębiane i tak dalej, aż w końcu za kilka lat już zbierasz, co żeś zasiał wiele lat temu. Im wcześniej zacząłeś duchowo żyć z Bogiem, tym bardziej w młodym wieku już możesz zacząć zbierać to błogosławieństwo, które niejako jest zgromadzone przez twoje właściwe wybory. Tam jest bank dla ciebie, że wysypywany jest w odpowiednim momencie. A więc bądźmy wierni. Bądźmy wierni. Niektórzy zaczynają służbę od minusa. Mają tragedie rodzinne, długi jakieś, bo się nawrócili, a przedtem jakieś mieli historie czy spadkowe, albo jakieś kredyty ponaciągali z głupoty swojej przed nawróceniem. Różne złe decyzje podejmowali, czyli są na minusie. Nazywamy to pod przekleństwem. Więc co, kiedy uwierzyłeś, zaczynasz startować od minusa. Czyli kiedy ludzie na ciebie patrzą, masz minusy. Ale uwaga, w sferze duchowej jesteś już na plusie. Już jesteś na plusie. I teraz, kiedy ty jesteś wierny w tym, uwaga, będąc jeszcze na minusie, Bóg ci da okazję. Słuchajcie, jest taka bardzo ważna zasada. Powodzenie w tym życiu nie zależy, tak jak w świecie mówią, od twojego wykształcenia. Od banku przed nawróceniem, że masz go pełen. Wiecie, od czego zależy powodzenie? Od twojego chodzenia z Bogiem. Ponieważ Bóg, człowiekowi, który nie zna nic, skończył podstawówkę, to tak powiem zwyczajnym językiem naszym, jest niewykształcony. Da mu pomysł, że raptem zaczyna we właściwą stronę iść. Skąd się wziął ten pomysł? Dlaczego on go ma? Dlaczego ja go nie mam? Ja też tak, mi się wydaje, mógłbym to wiedzieć i to zrobić. Tak, tylko że ja nie troszczyłem się o dom Boga, nie służyłem, a on tak. I Bóg dał mu wejrzenie, sposoby, mądrość. Słuchajcie, zrozummy, wszelkie powodzenie, czy to duchowe, czy finansowe, zależy od twojej bliskości z Bogiem, trzymania się Jego zasad. Jest bardzo ważne. Ono nie zależy od twojego wykształcenia. Tak jak ten świat ci to będzie mówił. On ci będzie to mówił. Tak, zależy. Oni potrzebują dyplomy na jakieś stanowisko. Musisz mieć dyplom, studiów czy czegokolwiek. W Bogu tego nie potrzebujesz. To jest pomocne w życiu. Zgadza się. Ale jeżeli jesteś człowiekiem Boga i rozumiesz zasady Boga, wiesz, że On ci będzie błogosławił, wiesz, że będzie cię prowadził. I bardzo ważne, ty nie szukasz bogactwa, motywacja. Ty nie szukasz, żeby być kimś w tym życiu. Nie chcesz zdobyć świata. Czyli nie po to jesteś w Bogu, żeby zdobyć świat. Ty jesteś w Bogu, by Mu służyć. Właściwa motywacja. Wtedy On się troszczy tyle, ile masz mieć, a czasami więcej, a czasami jeszcze więcej. Zawsze będziesz szczęśliwy w tym, co otrzymasz. Ale musisz zrozumieć, nie łam zasad Bożych. Nie łam zasad Bożych. Następnym punktem tego dobrego funkcjonowania Kościoła jest dobre zorganizowanie służb, które są w Kościele. Czyli jakie mamy potrzeby, w jaką stronę Bóg nas prowadzi, co powinno się w tym czasie dokonywać, to musimy rozpoznawać. I uwaga, i przyłożyć do tego rękę. Słuchajcie, im Kościół będzie większy, musi być bardziej zorganizowany. Bardziej zorganizowany. Powiem wam, ta organizacja służb właściwie działająca wraz z administracją, są ścianami budynku kościelnego. Niełatwo przez nie przejść. To jest pewnego rodzaju ochrona dla duchowego działania w środku. Dlatego organizacja służb, jakie służby, jak mają funkcjonować, co mają robić. Jeżeli każdy przyjmie swoją działkę, służba będzie mogła duchowo rozwijać się. To jest bardzo ważne. Jest to ochrona dla Kościoła. Uwaga na tych, którzy twierdzą, że Kościół tylko jest budowany na pasterzu, na duchowym nauczaniu. To nie jest prawda. Tak, to jest ważne, bardzo ważne, ale powiedziałem, naczynie połączone. Jako pasterz mogę tyle zrobić, o ile wy mnie wspomożecie. Jedziemy na jednym wózku. Więc jeżeli każdy z nas zrobi to, co do niego należy, pasterz może otrzymać następny krok od Boga, że możemy dalej posunąć ten kościół, że miał większy wpływ. Czyli organizacja ma ogromne znaczenie. Właściwa, dobra, Boża organizacja. I tu mówimy już, uwaga, o doskonałej służbie. Co mi jest powierzone, robię najlepiej jak potrafię, w najlepszy sposób, po prostu w doskonały, tak żeby to było idealnie zrobione. Każda odpowiedzialność mi powierzona, wykonam ją perfekcyjnie. Nikt po mnie nie będzie musiał tego poprawiać z takim nastawieniem. Ja nie mówię, że czasem nie potrzeba porady albo dwie osoby jakkolwiek w coś wejść, bo nie wiem jak zrobić. Okej, ale wiecie co? To postanowienie jest najważniejsze. To, że ja będę zmierzał do tego najlepszego wykonawstwa, to ma ogromne znaczenie. Okej. Podsumowując, pasterza. Pasterz jest generalnie dla tych, do których Bóg go posłał. Nie dla innych. Nie dla wszystkich. W pewnym miejscu pewni ludzie są przyłączani do Kościoła. Uwaga, chcą być uczniami. On nie jest posłany dla nieuczniów. Dla ciekawskich, dla tych, którzy twierdzą, że chcą być w Kościele. Dlaczego nie mogę być w Kościele u was? Dla uczniów, czyli tych, którzy chcą, postanawiają być naśladowcami Chrystusa, chcą iść za Jezusem, dla tych jest posłany pasterz. On nie jest posłany dla ciekawskich. Obojętnie, coście słyszeli albo jakie doświadczenia mieliście. To jest zasada biblijna. A więc chcą być uczniami. Chcą być synami Ojca, uwaga, duchowego, czyli podpasterza, ale też przede wszystkim Ojca Boga. Uwaga, pasterz nie ma sentymentów, to co powiedziałem. On kocha ludzi, wbrew temu, jak ludzie mogą na to patrzeć, że ta reakcja im się nie podoba, tamta nie podoba. On buduje na słowie, na woli Boga Kościół, a nie na sentymentach. Następna rzecz. Chce widzieć wzrost, uświęcanie. Biblia mówi, nikt bez uświęcania nie zobaczy Pana. Pasterz o tym wie i on będzie wymagał wzrost. Powiem wam tak, każdy, kto kocha Pana, uświęca się. Lekko. Pasterz nie musi reagować. W dobrym kościele, kiedy są członkowie na właściwym miejscu, w sercu właściwie stoją, to on nie musi reagować, bo on widzi, że oni rosną. Tam nie trzeba napominać, tak? Ale jeżeli ktoś stoi, kręci się w kółko, nic się nie zmienia przez lata, to napawa troską w tym momencie. Jeżeli nie uświęca się z powodu rebelii, to niech opuści Kościół. Tu nie ma o czym w ogóle rozmawiać. A więc pasterz widzi przyszłość w teraźniejszości. Nawet jeżeli członkowie mają pomysły na Kościół i coś tam próbują sugerować, to on decyduje, bo on jest prowadzony przez Boga, ma do tego namaszczenie i on będzie wiedział w swoim czasie, co zrobić. To jest bardzo ważne.
Cechą takiego pasterza dobrego jest też walka o wypełnienie wizji bez kompromisów. Każdy dobry pasterz działa według mocy Boga, nie siłą swoją. Powinien umierać każdego dnia, aby móc żyć dla Chrystusa i dla ludzi, i dla służby, która mu została powierzona. Pamiętajcie, wierność każdego członka ciała, pasterza, jak również każdej osoby, spowoduje, że Bóg ci powierzy więcej. Że my będziemy mieli większy wpływ w tym rejonie. Może dalej. Otrzymamy indywidualnie więcej. My nie mamy się porównywać z kimkolwiek. Naszym wzorcem jest Chrystus i mamy iść za Jego słowem. Słuchajcie, bo mówię wam, religijni ludzie będą chcieli was zatrzymać, mnie zatrzymać, będą chcieli ten kościół zatrzymać. Macie jak w banku. Więc będziecie się spotykać z atakami. Ja to nazywam wprost. To są ataki. Kiedy ktoś podważa coś, co jest w kościele. Kiedy ktoś podważa prowadzenie. Podważa to, co wiecie już od Boga. Cokolwiek. To są ataki. Słuchajcie, mocno trzymajmy się razem. Trzymajmy się Pana Boga, bo On nas prowadzi głębiej, wyżej, dalej. Ale to jest czas doskonałego Kościoła, doskonałej służby. Wkraczamy w czas, kiedy musimy być w duchu, ponieważ ten Kościół będzie pochwycony. Niedługo, za naście lat, to nie jest proroctwo, tylko przypuszczenie, za naście lat będzie pochwycenie. Więc, słuchajcie, my musimy przyjąć pozycję, która nas kwalifikuje, by być wojownikami. Każdy wie w ciele Chrystusa, co robić. Czyli przyjmują pozycję walki i idą wraz z Chrystusem, który im się objawi, będzie ich prowadził. Słuchajcie, to jest nasza przyszłość. W to miejsce idziemy. Chcę, żebyśmy to jasno wiedzieli. A więc doskonała służba, czysty Kościół, doskonały Kościół, właściwe relacje, właściwe motywacje, chęć podobania się tylko Bogu, uniżanie się, życie w uniżeniu, w bojaźni Bożej, życie w śmierci dla siebie powoduje, że łaska przychodzi i Bóg może światło zapalić w nas. Nie tylko dla nas, ale dla innych przede wszystkim, bo przecież po to Kościół istnieje. My mamy przynieść jak największe owoce. Więc tempo, róbmy wszystko, nie zaniedbujmy dnia, godziny, starajmy się chodzić w duchu, starajmy się być w tym, co jest w Kościele nauczane, w którą stronę idziemy, starajmy się to wykonywać, być dobrymi służącymi w Kościele, czyli tymi, którzy objęli pewne służby. To jest bardzo ważne. Ta świadomość, w którą stronę idziemy. Więc członkowie powinni poświęcać siebie, aby nie mieć żadnej drzazgi w oku. Abyś mógł widzieć i pomagać innym. Na początku z reguły ludzie mają jakieś drzazgi. Dlatego Bóg ich nie posyła, by coś zmieniać u innych ludzi. Może oni czasami chcą być posłanymi, robią coś sami. Ale zasada jest taka. Wyzbądź się wszelkiej drzazgi, czy belki, cokolwiek, słomki, jakkolwiek to nazwiesz. Wszystko, co ci przeszkadza widzieć po Bożemu. Musisz być od tego wolny. Dopiero wtedy możesz iść i naprawiać innych ludzi. Za dużo w ciele Chrystusa jest tych, którzy próbują naprawiać innych, mając samemu ślepe oczy. Siej dobro, a zbierzesz błogosławieństwo. Okej.